Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Moim i Państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie. Dzień dobry, Pani Marszałek.
Dzień dobry.
Po konwencji Prawa i Sprawiedliwości spotykamy się, no, myślę, że w szampańskich nastrojach działacze Prawa i Sprawiedliwości.
W dobrych nastrojach, na pewno bardzo dobrych, bo konwencja była niezwykle udana, bardzo dynamiczna w takiej nowej formule, ale oczywiście forma jest ważna, ale ważniejsza jest treść, najważniejsza jest treść. Mogliśmy poznać, wszyscy Polacy mogli poznać założenia nowej piątki Morawieckiego. Bardzo ciekawe rozwiązania, potrzebne i myślę, że to jakby też ten entuzjazm, z jakim też zostały przyjęte te rozwiązania, to wszystko dodaje nam takiej siły, prawda? Siły do pracy, do walki. Przed nami kampanie wyborcze, więc nastroje na pewno są bardzo dobre.
No tak właśnie, skupmy się w takim razie na tych rozwiązaniach, które zaproponował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak sobie pomyślałem, że ten pierwszy z postulatów, albo jeden z pierwszych postulatów, to rzeczywiście jest coś, co myślę ucieszy rodzinę, czyli to 500+ od pierwszego dziecka. Postulat zgłaszany jeszcze w czasie kampanii wyborczej tej poprzedniej.
Tak, 500+, my w poprzedniej kampanii w 2015 roku w tych wyborach, my mówiliśmy, że program 500+ to jest program na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko. Nigdy nie było mowy o tym, że to będzie program od razu na również na pierwsze dziecko, dlatego że no, myśmy wtedy przecież też odziedziczyli budżet skonstruowany przez Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pamiętamy, jak i pan Donald Tusk, i pani Ewa Kopacz, i wszyscy czołowi politycy Platformy i PSL-u mówili, że pieniędzy nie ma, że to jest tylko taki slogan wyborczy, te 500+, że PiS tego nie zrealizuje, bo w budżecie takie pieniądze się nie znajdą. To wtedy była mowa o 17 miliardach złotych. Trzeba było je po prostu znaleźć w budżecie skonstruowanym już przez naszych poprzedników, ale to się udało. Program wszedł w kwietniu 2016 roku bardzo szybko. Właściwie w ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania rządu pani premier Beaty Szydło. I my oczywiście przez ten cały czas słyszeliśmy te głosy, że no, program należałoby rozszerzyć także na pierwsze dziecko i oczywiście my się z tym zgadzamy, no, ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Udało nam się tak rozpędzić gospodarkę, udało nam się tak zwiększyć budżet po stronie dochodów, że teraz jest możliwe w czwartym roku naszych rządów rozszerzenie tego programu i każde dziecko od 1 lipca dostanie 500+, a więc wszystkie dzieci do 18 roku życia będą otrzymywały to wsparcie i myślę, że to jest dobra wiadomość dla wszystkich Polaków.
No oprócz tego tutaj z tego, co czytamy i z tego, co obserwowaliśmy podczas konwencji, również brak podatku PIT do 26 roku życia, trzynastka dla emerytów, zredukowanie powrót do wznowienia zredukowanych połączeń autobusowych, czy obniżenie kosztów pracy, nowa piątka Morawieckiego. Pani Marszałek, a na to znajdą się pieniądze?
Znajdą się pieniądze, panie redaktorze, to wszystko jest dokładnie przeliczone i my jesteśmy wiarygodni, dotrzymujemy słowa, ale też dbamy o gospodarkę i dbamy o budżet. I proszę zobaczyć, jakie są wskaźniki budżetu państwa w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Możemy sobie to porównać z naszymi poprzednikami. Ja na wielu spotkaniach, kiedy słyszę, a czy państwo poradzicie, czy na to starczy pieniędzy, to mówię, podaję takie wskaźniki. Budżet państwa po stronie dochodów w 2019 roku to jest 387 miliardów złotych. Budżet państwa za naszych poprzedników rok 2015 to jest 289 miliardów złotych, a więc on się w ciągu niespełna 4 lat zwiększył o 98 miliardów złotych, a więc o 1/3, szanowni państwo. A więc 98 miliardów więcej jest w kasie państwa. Żaden podatek przecież nie wzrósł, bo i VAT, i PIT, i CIT, i akcyza, te wszystkie podatki pozostały na poziomie, jaki był wcześniej za rządów PO-PSL, a niektóre nawet zmalały, bo na przykład CIT, prawda, dla przedsiębiorców tych mniejszych. Więc czy akcyza, no chociażby tutaj w cenie prądu, prawda, no zmalała, dzięki temu ceny prądu zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Więc te podatki raczej maleją niż rosną, ale oczywiście rozpędzona gospodarka, bo trzeba potrafić stymulować rozwój gospodarki, bo mamy oczywiście koniunkturę, my słyszymy od naszych przeciwników, pracowników. Jest no taka właśnie, koniunktura.
Mówi się, że trafiliście na dobrą koniunkturę.
Tak? Panie redaktorze, wszyscy mogą z tej koniunktury korzystać. A jak korzystają? A jak jest wzrost gospodarczy w innych krajach europejskich? Przecież my mamy najwyższy, jesteśmy chyba drugim krajem w Europie, który ma najwyższy wzrost gospodarczy. To jest powyżej 5% PKB.
No
tak?
Rumunia sobie podobno dobrze radzi.
No Rumunia sobie radzi. A jak jest na przykład wzrost PKB we Francji, w Niemczech, czy we Włoszech, czy w innych krajach europejskich? Ta sama koniunktura, tak? Więc jeżeli jest koniunktura, to oczywiście trzeba z niej korzystać, ale trzeba potrafić z niej korzystać. My potrafimy, stąd też duże wpływy, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o wpływy do budżetu po stronie dochodów, też uszczelnienie systemu podatkowego. To jest podstawa, bo bardzo dużo pieniędzy wypływało do szarej strefy, wywożone było też za granicę. My uszczelniliśmy system podatkowy, dzięki temu te pieniądze zostają w budżecie. Drodzy Państwo, to jest niezwykle istotne. Zresztą dzięki temu, że ta ściągalność podatków jest większa, to także chociażby wpływy samorządów z CIT-u, jak województwo mazowieckie, czy każde inne województwo ma dużo więcej pieniędzy z podatku CIT, czy na przykład z podatku PIT mniejsze samorządy. Więc wszyscy na tym korzystamy i drodzy Państwo, w związku z tym możliwe jest realizacja programów społecznych. Trzymamy budżet w ryzach, bo proszę zobaczyć, jaki na koniec roku był deficyt budżetowy. Niespełna 15 miliardów złotych. A jaki był za naszych poprzedników? Dochodził do 50, a nawet przekraczał 50 miliardów złotych. A więc i też, jeśli chodzi o zadłużenie państwa, ono też przecież maleje. Więc my naprawdę bardzo o budżet dbamy, o gospodarkę dbamy, a dzięki temu możemy realizować programy społeczne tak bardzo potrzebne. Po prostu Polska ma teraz dobrego gospodarza.
To dlaczego ci dobrzy gospodarze w takim razie tak ochoczo wybierają się na emigrację, pani marszałek?
Panie redaktorze, to jest niesprawiedliwe stwierdzenie. Co to znaczy ochoczo wybierają się na emigrację? Są wybory.
Dwóch wicemarszałków Senatu do Europarlamentu startuje.
Panie redaktorze, są wybory do Parlamentu Europejskiego. Nam zależy na tym, żeby te wybory wygrać. Więc nic dziwnego, że partia wystawia te kandydatury, które uważa, że przyniosą, zdobędą mandaty. No po prostu każdy chce mieć silną listę. I my również chcemy mieć silną listę.
To silny głos w Europie?
Silna lista to silny głos w Europie, bo tak jak podaje Parlament Europejski swoje jakby takie przewidywania i sondaże, to Prawo i Sprawiedliwość może być drugą czy trzecią siłą polityczną w Parlamencie Europejskim, zdobywając 25, a nawet więcej mandatów. Więc jest o co walczyć, tak? My też chcemy, żeby te partie konserwatywne, one jednak też zdobyły większość w Parlamencie Europejskim, bo to dotychczasowe rządy, partii tych lewicowo liberalnych, no niestety one prowadzą na manowce. No trzeba powiedzieć, że Unia przeżywa ogromny kryzys. Widzimy Brexit, prawda? Widzimy ten ogromny kryzys migracyjny, z którym do tej pory trudno sobie poradzić. Widzimy też, przecież czytamy, co się dzieje w Niemczech. A więc Unia też wymaga takiej nowej siły, nowego tchnienia, nowych rozwiązań i myślę, że tutaj jest o co walczyć, bo my się wszyscy cieszymy, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Polacy są euroentuzjastami. Partia Prawo i Sprawiedliwość również zawsze podkreślaliśmy to, że bardzo cenimy to, że Polska jest w Unii Europejskiej i drodzy Państwo, walczymy o to, żeby te wybory wygrać. Nie ma w tym nic dziwnego, stąd też mocne listy, stąd też wyraziste nazwiska na tych listach.
Trzeba zrobić porządek w Unii Europejskiej?
No, panie redaktorze, no na pewno trzeba dokonać pewnych zmian, bo tak jak mówię, no dotychczasowej formule Unia Europejska no nie rozwiązuje tych najważniejszych problemów, jakie przed nią stają. Ja tutaj patrzę na przykład na Brexit, tak? My mamy sytuację kryzysową zupełnie, bo za chwilę ma dojść do tego Brexitu, a nie są podpisane żadne umowy, porozumienia i mamy tutaj ogromny kryzys, tak? A przecież Wielka Brytania to była ważną częścią Unii Europejskiej, była też ważnym płatnikiem, prawda, jeśli chodzi o Unię Europejską. I teraz, drodzy Państwo, no też ogromna wyrwa w budżecie, ale przede wszystkim, no, ogromne państwo, które pozostaje poza granicami Unii. I tutaj wiele problemów, które na pewno staną przed nami do rozwiązania. Więc dlaczego doszło do Brexitu? Nikt sobie tego pytania w Unii Europejskiej nie zadaje. Wręcz przeciwnie, my słyszymy jakieś buńczuczne wypowiedzi, chociażby pana Donalda Tuska, prawda, takie straszące Brytyjczyków. A to trzeba może, no niestety, ale o jakąś refleksję się pokusić. Dlaczego takie duże państwo, które było jednym z pierwszych i które też no, Brytyjczycy byli zawsze zwolennikami Unii Europejskiej, dlaczego to państwo z tych struktur występuje? Więc tutaj trzeba rozwiązywać problemy, pochylać się nad nimi, a nie z taką arogancją twierdzić, my jesteśmy najpiękniejsi, najlepsi, prawda? My wszystko wiemy i jak wiemy, to wam narzucimy, bo wy tego nie rozumiecie. No nie, jest Unia Państw Narodowych, jest Unia Państw, które w założeniu są wszystkie sobie równe, wszystkie głosy są równe, mamy się nawzajem słuchać i szanować.
Koalicja Europejska to jest coś, czego, taki twór, którego się pani obawia?
Czy ja się tego obawiam? Ja muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że ja w ogóle tego tworu nie rozumiem, bo on połączył ludzi, środowiska polityczne od prawa do lewa, gdzieś tam, prawda, o różnych przeciwstawnych sobie poglądach.
No, mówi się o egzotycznej koalicji, bardzo
zupełnie egzotyczna, zupełnie egzotyczna. W sobotę decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego dla mnie zupełnie niezrozumiała. No ale jak chcą pójść na zatracenie, no to są ich decyzje, tak? Ale drodzy państwo, no mamy tutaj antyklerykałów, prawda, ludzi, którzy walczą z Kościołem, którzy walczą z Panem Bogiem, którzy są zwolennikami aborcji, różnych, prawda, jakichś nowinek obyczajowych i mamy ludzi, którzy mówią, że są konserwatystami, przynajmniej takimi się przedstawiają w środowiskach wiejskich, a wiemy, że wieś jest konserwatywna, przywiązana do tradycji, przywiązana do Boga, do wiary chrześcijańskiej, która nas ukształtowała. Więc jak tutaj teraz przyjdzie stanąć tym politykom przed wyborcą na wsi, co powiedzą, tak? Wiecie państwo, na liście będą politycy różnych tych ugrupowań, które wchodzą w skład tej koalicji europejskiej. Teraz ktoś na przykład z takim szczerym przekonaniem, głosując na polityka PSL-u, który gdzieś na tej liście będzie, tak naprawdę będzie wybierał polityka z Platformy Obywatelskiej czy z Nowoczesnej, bo oni będą może gdzieś tam wyżej, prawda? I mocna lista spowoduje, że zdobędą jeden czy dwa mandaty. Więc drodzy państwo, no ja przestrzegam, prawda? Przestrzegam przed takimi wyborami, bo będziecie głosować na ludzi, których może znacie i będziecie uważali, że o tak, to taki porządny człowiek, ale prawda, gdzieś tam na tej liście się znalazł, no trzeba to wesprzeć. Wspieracie w ten sposób państwo również te środowiska, które są może wam obce, takie jak chociażby Nowoczesna, czy Partia Teraz, pana Petru, Ryszarda Petru, tak,
trochę
czy jakieś
już
inne wynalazki, prawda, czy SLD, czy Zieloni, prawda, SLD, no, ja zobaczyłam też takie wspólne zdjęcie, jest pan Buzek, jest pan Miller, jest pan Cimoszewicz, no, Cimoszewicz, prawda, postkomuna wraca, matko kochana. Dla mnie to jest sztuczny twór, który jest tylko świadectwem tego, że naprawdę nie chodzi o dobro Polski, bo oni nie mają żadnego wspólnego programu i nie mogą mieć, bo ich przecież wiele różni, tak? A nic nie łączy. Co łączy? Łączy nienawiść do PiSu i łączy po prostu chęć powrotu do władzy za wszelką cenę.
Poseł Daniel Milewski, goszcząc tutaj w studiu Katolickiego Radia Podlasie, powiedział, że to jest o tyle egzotyczna też koalicja, że w momencie, kiedy te osoby wejdą do Europarlamentu, jeżeli tak się zdarzy, jeżeli państwo im zaufają, to rozejdą się po różnych frakcjach tak naprawdę i tego jednego wspólnego głosu nie będzie.
Oczywiście, że tak, no rozejdą się po różnych frakcjach, bo oni mają przecież kontakty z różnymi frakcjami, liberałami, właśnie tymi takimi najbardziej lewicowymi, lewackimi środowiskami. No i oni pójdą po prostu tam, gdzie im będzie najbliżej ideologicznie, tak? Więc no ja przed tym przestrzegam, wszyscy musimy mieć tego świadomość, tak? I a tu chodzi o to, żeby jednak w Unii Europejskiej też wchodząc do tej Unii Europejskiej, no, konsolidować się ze środowiskami o podobnych poglądach, o podobnych wartościach i o podobnym programie. No program nas musi łączyć, program i wartości, po to są partie polityczne. Program i wartości to jest najważniejsze, bo program przedstawiamy państwu, wyborcom i potem wy nas z tego rozliczacie. Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną, my dotrzymujemy słowa i Polacy nawet, bo przecież niedawno taki sondaż przeprowadzany, ponad 50% Polaków wskazało, że tak, to jest partia wiarygodna, bo oni realizują swój program. Jeżeli coś było zapisane, to jest wprowadzane w życie. Tak jak powiedział pan prezes Kaczyński, my nie jesteśmy jakimś tam może ugrupowaniem aniołów, bo nam się też zdarzają błędy, ale my, szanowni państwo, robimy wszystko, żeby to, co było przedstawione państwu w kampanii, było wprowadzone w życie. Czasami są trudności, ale większość naszego programu udało się zrealizować.
Tak, zastanawiam się, jeszcze mamy sekundę, to lokalnie na sam koniec pani marszałek, pomoże pani powiatowi Robertowi Węgrowskiemu w odkupie tego budynku po gimnazjum?
Oczywiście ja to deklarowałam od samego początku i takie starania podejmowałam już wcześniej. Była deklaracja pani premier Beaty Szydło, wtedy ona stała na czele polskiego rządu i wtedy były właściwie pieniądze na to zarezerwowane z budżetu państwa, z rezerwy budżetowej. No ale niestety poprzedni pan starosta Krzysztof Fedorczyk nie był tym zainteresowany. Uważał, że to nie ma takiej potrzeby. No i teraz nowe władze po wyborach samorządowych oczywiście no, chcą ten pomysł zrealizować, bo to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości, prawda, lokalnie zaprezentowany naszym wyborcom w wyborach samorządowych. W tej szkole, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Węgrowie uczy się 260 dzieci, kilkadziesiąt dzieci z autystycznych. Warunki lokalowe są bardzo trudne, bo to jest taki drewniany barak, który kiedyś był szkołą podstawową, gdzieś z lat 20 wieku. A obok przez płot, przez za ogrodzeniem jest nowy, piękny budynek Gimnazjum Liwskiego. Gimnazjum, które jest wygaszane. No i drodzy państwo, no to aż się prosi, żeby tę szkołę kupić na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. My zrobimy wszystko, żeby to się udało.
Wicemarszałek Senatu RP, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Maria Kos, Prawo i Sprawiedliwość. Moim i państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.